Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest Artur Jabłoński, członek zarządu Stowarzyszenia Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni.
Dzień dobry Państwu.
Na swojej stronie facebookowej piszecie o stowarzyszeniu, że zrzesza wszystkich, którzy cenią wolność, brzydzą się korupcją i lubią strzelać. Po przeczytaniu tego wpisu nasunęła mi się taka myśl, że tych, którzy nie cenią wolności i uprawiają korupcję, to najchętniej byście rozstrzelali. Nie, jest nie. Coś w tym?
Nie, nie mamy takiej ambicji, żeby strzelać do ludzi. Uważamy broń za narzędzie jak każde inne, jak wiertarkę, jak piłę, jak młotek.
Oj, ja chyba bym tak daleko nie poszła.
Broń, jak sama nazwa mówi, służy do obrony.
Li tylko i wyłącznie.
Uczciwym, praworządnym ludziom na pewno tylko do obrony. Obrony siebie, obrony swojego miru domowego.
Ale jaką ma pan pewność, że wszyscy Polacy są uczciwi i praworządni?
Ja nie mówię o wszystkich Polakach, ja mówię o Polakach praworządnych. Pewności nie mamy żadnej, natomiast możemy tutaj tylko spekulować na podstawie choćby ostatnich lat. I to już wielu lat, kiedy broni przybywa. Natomiast w statystykach kryminalnych, statystyki są nieubłagane. Ofiar z użyciem nielegalnej broni palnej ubywa, mimo że tej broni w rękach ludzkich przybywa. Mówię tutaj o broni legalnej na pozwolenie, jak również o bardzo dużej ilości broni czarnoprochowej. Proszę pamiętać, że broń czarnoprochowa jest to broń, przy pomocy której Indianie, bizony, połowa Meksykanów została wystrzelana przez Amerykanów, więc jest to skuteczna, gwintowana, wielkokalibrowa, jak na warunki zwykłej broni noszonej przy sobie, broń. I mimo że tej broni różnie się szacuje, 150-200 tysięcy zostało sprzedanych, proszę zwrócić uwagę, zostało sprzedanych nie wiadomo naprawdę komu, bo nikt nie jest legitymowany, nikt nie przechodzi tych wszystkich procedur, co przy broni legalnej, na pozwolenie, nikt nie jest badany psychiatrycznie, psychologicznie, nic o tych ludziach nie wiemy, to mimo że tej broni na rynku pojawiło się tak dużo, to incydentów,
zajść, z użyciem broni,
czy czarnoprochowej, czy broni współczesnej na pozwolenie, nie przybywa.
Nie przybywa, dobrze. W takim razie kolejne pytanie. Skąd wziął się pomysł utworzenia Stowarzyszenia Miłośników Broni?
To długa historia. Zapotrzebowanie społeczne ewidentnie rosło. Ludzie próbowali się grupować w różnych klubach, strzelnicach, szukali dojścia do tego, żeby legalnie posiadać broń. Proszę pamiętać, że broń to jest bardzo szerokie zagadnienie. To jest coś, co się wiąże z kolekcjonerstwem, z rekonstrukcją, z hobby, z jakimś zamiłowaniem do historii, ze sportem, z rekreacją. To ma bardzo wiele płaszczyzn. To nie tylko myślistwo i to nie tylko policja. I ludzie mają takie potrzeby, różnie realizują swoje pasje. Ja w ogóle bardzo cenię ludzi z pasją i właśnie takich się spotyka najczęściej na strzelnicach. Ponieważ grupa rosła, zaczęła się organizować. Powstawały różne stowarzyszenia, kluby strzeleckie, wymieniali się ludzie poglądami. Doszło do powstania tego ruchu jako pewnej emanacji naszych potrzeb, jako pewnego stowarzyszenia, które reprezentuje te potrzeby i walczy o uporządkowanie stanu prawnego, bo tak naprawdę o nic więcej nie chodzi w rąbie, jak o to, żebyśmy mieli prawo, które nie zmusza ludzi do kłamania. Żebyśmy nie mieli starej, stalinowskiej, esbeckiej ustawy, przerabianej nieudolnie kilkakrotnie. Mam wrażenie, że to było robione na kolanie. To swoją drogą dobrze, że to się wydarzyło, bo tylko dzięki temu udało się w tej ustawie wyłamać kilka zębów. To tylko dzięki temu, że przez, mam wrażenie, przypadek posłowie coś przegłosowali. Jest kilka furtek, dzięki którym można w tej chwili legalnie tą broń posiadać. Tym niemniej jednak prawo, które zmusza ludzi do kłamania, jest niemoralne. To w państwie prawa nie powinno mieć miejsca. W tej chwili bardzo dużo ludzi, którzy chcą po prostu mieć broń w domu i czują się z nią lepiej niż bez niej, udaje, że jest kolekcjonerami, strzelcami sportowymi, spełnia te wszystkie wymagania ustawowe, ale tak naprawdę, gdyby ustawa miała inny, bardziej realny, rzetelny kształt, no nie uczestniczyliby w tym życiu sportowym, po prostu posiadaliby broń w domu. Żyjemy w czasach i w kraju, w którym bardzo dużo ludzi wyjeżdża za granicę, młodych ludzi często za pracą, często zostawia żony z dziećmi, matki, samotne osoby w domach na uboczu i ich dyskomfort pozostawiania rodziny w domu, do którego o 4 rano może ktoś zawitać złomem i to na pewno nie będzie spóźniony gość wigilijny, jest dosyć duży. Na pewno by się czuli lepiej, wiedząc, że ich bliscy mają jakieś szanse.
Jakie pana zdaniem są zalety posiadania przez obywateli w Polsce broni? W kraju, w którym myśliwi strzelają do ciężarnych loch, do żubrów, do kaczek pływających po stawach, w kraju, w którym były minister środowiska Jan Szyszko strzelał do bażantów?
No, wygłupił się, myślę, że to przejdzie na długo do historii. To skandal. Jakie jest moje zdanie? Te przypadki, o których pani powiedziała, to są pewne incydenty. Ja nie mam takiego złego zdania o Polakach. Uważam, że to jest bardzo mądry, zaradny i pracowity naród. I samo to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że mają w rękach broń, a jednak mimo swojego krewkiego temperamentu, bo tak się o nas mówi,
nie strzelają na ulicach,
ale nie strzelają także po alkoholu, na różnych imprezach, weselach i przyjęciach. Rozwiązują te swoje sprawy emocjonalne, te różne konflikty i kłótni bez użycia broni.
Ale może jak każdy będzie miał w domu, to zaczną strzelać.
No musiałoby się coś bardzo zmienić, skoro za ostatnich 10 lat nie strzelają do siebie, to dlaczegoż by mieli teraz
zacząć?
No
bo nie mają.
Nie, no mają tej broni coraz więcej.
Ale nie wszyscy.
No nie wszyscy, ale mają coraz więcej, a tych zajść, o których się możemy słusznie obawiać, nie przybywa. To najlepszy dowód na to, co powiedziałem, że Polacy to nie jest jednak nieodpowiedzialny, niezrównoważony naród wariatów.
Od miesięcy toczy się dyskusja na temat prawa łowieckiego. Nie potrafimy w tej kwestii dojść do porozumienia, a pan wyobraża sobie, że dojdziemy do konsensusu w momencie, w którym w każdym lub w co drugim polskim domu będzie pistolet?
Myśliwi nie mają pistoletów. Był taki krótki moment, kiedy te pistolety mieli na tak zwane dobicie postrzałka. Później były ograniczenia, które mówiły, że ten pistolet może być, ale musi być odpowiednio duży i mocny. Później bywało tak, że w niektórych województwach można je było mieć, a w niektórych nie. To był też ciekawy eksodus, że myśliwi przemeldowywali się z jednego województwa do drugiego, żeby tą broń jednak zachować. To kolejny przykład na to, co mówiłem. Prawo jest niby jedne, natomiast policja, która powinna stać na straży tego prawa i powinna pilnować jego przestrzegania, sama je łamie. No bo jakże to ustawa jest jedna, a w każdej komendzie wojewódzkiej inaczej jest interpretowana. Jeżeli chodzi o te incydenty z bardzo nieodpowiedzialnymi myśliwymi, to dotyczy to pewnej wąskiej grupy społecznej i do bardzo wąskiego jej wycinka. Nie możemy podchodzić do zagadnienia w ten sposób, że skoro jakiś młody człowiek wjechał w przystanek pełen ludzi albo przyjechał kogoś na pasach, to należy zakazywać samochodów albo zabraniać posiadania. To byłoby bardzo nielogiczne.
3000 amerykańskich szkół protestuje w tej chwili przeciwko zbyt łatwemu dostępowi do broni palnej. To jest pokłosie strzelaniny w Parkland na Florydzie. 17 osób wtedy zginęło. Amerykanie chcą zaostrzenia ustawy o dostępie do broni. Amerykanie, którzy, przypominam, mają dostęp do broni od 1791 roku. Czy ten fakt powoduje, że ma pan jakieś refleksje, że może ta Polska nie jest jeszcze gotowa na to?
Bardzo głębokie refleksje. Zacznę od tego, co już mówiłem. Nie uważam, żeby Amerykanie, co do zasady, byli mądrzejsi niż Polacy. To po pierwsze.
No mądrzejsi może nie są, ale wyciągają wnioski od tego 1790 roku.
Po drugie, pani redaktor była uprzejma dopuścić się tutaj kilku ogólnie. Amerykanie to bardzo duży naród i bardzo duży kraj. 3000 to jest bardzo duża liczba. 3000 szkół to robi wrażenie. Ale proszę pamiętać, ile milionów Amerykanów w tej Ameryce żyje. Proszę także pamiętać, że ci, którzy protestują, wyciągnęli takie wnioski. Ja to szanuję, przyglądam się temu. Ale ci, którzy chcą być bezpieczni, wyciągnęli inne wnioski. A to jest bardzo proste i logiczne. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz strzelaniny w szkołach, były także strzelaniny w różnych klubach, w różnych miejscach. I teraz, co jest najbardziej istotne w tym? To jest dobry przykład, ale zanalizujmy go głęboko. W tym klubie na przykład, gdzie w Orlando, klubie dla gejów, to była strefa określona gun free zone. Nie ma tam wejścia nikt z bronią. Gdyby jednakowoż tam tego nie było, gun free zone, to ktoś, nie wiem, portier, ochroniarz, kilku gości, mieliby broń. I do tych tragedii, na pewno nie w tym rozmiarze, a do tej tragedii być może w ogóle by nie doszło. Proszę pamiętać, że ci tak zwani psychopaci z bronią, oni nie są aż tak szurnięci, jak się ich przedstawia. Proszę przeanalizować, gdzie oni wchodzą. Ten strzelec z Orlando, to wynika z zapisu jego GPS-u i jego telefonu, sprawdzał kilkanaście innych miejsc i wybrał to, które było gun free zone. Gdzie giną ci młodzi ludzie? Giną w takich miejscach, gdzie nikt nie ma broni. Możemy daleko dalej sięgnąć. Możemy sięgnąć do Europy, do Paryża, do klubu Bataclan.
Czyli uważa pan, że gdyby na przykład woźny w szkole miał broń, to nie doszłoby
ależ są na
do
to,
zamachu.
Ależ są na to niezbite dowody. Jest bardzo wiele filmów z monitoringu, kiedy ktoś, kto jest nieznany, otwiera bagażnik, wyjmuje broń, idzie nerwowym krokiem w stronę furtki i jej nawet nie przekracza, bo któryś z rodziców, dyrektor, woźny, któryś z nauczycieli, to nie jest tak, że oni wszyscy mają broń. Kładzie go przed tą furtką. I takie filmy również istnieją. Proszę pomyśleć o dzieciakach z Utoi. To jest jeszcze starsza historia. Gdyby którykolwiek z tych opiekunów, nauczycieli, którzy z tymi dziećmi, z tą młodzieżą był na tej wyspie, miał broń, być może Breivik nie byłby aż tak znany w tej chwili.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Artur Jabłoński, członek zarządu Stowarzyszenia Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.